Opowieść bieguna. Żydowski czyściec. Ksiądz dziwi się tej niezwykłej istocie, która nazwała siebie Janem z okna. Okno to wieś niedaleko Toków, wiele mil stąd. Ksiądz nie wie, do kogo należy. Jan nie chce powiedzieć. Mówi o właścicielu pan. Jak pan, to pewnie Potocki. Wszystko tu ich. Mężczyzna zjada trochę chleba i popija maślanką. Nic więcej ksiądz nie ma. Częstuje go potem wódką, ale tamten nie chce. Siedzi sztywno, nawet nie zdjął okrycia. Dolatuje od niego zapach koni. Saba ze zjeżoną rudą sierścią obwąchuje go z powagą, jakby świadoma tajemnicy. Widać, przybysz ma na sobie zapachy jej nieznane, bo zabiera jej to dużo czasu, zanim uspokojona położy się spać przy piecu. Ja jestem trup, odzywa się nagle człowiek o strasznej twarzy. Ksiądz martwego nie wyda. Ja z martwymi obcuję. Mówi ksiądz po chwili i pokazuje ręką książki za sobą, te, które leżą na stole. Jestem przyzwyczajony do ich opowieści. Nic mnie nie dziwi. Mogę nawet uczciwie przyznać, że wolę słuchać martwych niż żywych. Wtedy tamten jakby się rozluźnia, zdejmuje z ramion ciemną żydowską opończę i odsłania mocne ramiona, na które spadają długie włosy. Zaczyna opowiadać cichym głosem, monotonnym, jakby sobie tę opowieść długo w głowie powtarzał i w końcu nauczył się jej na pamięć. Teraz daje ją księdzu niczym garść monet za gościnę. Ojciec tego Jana z okna pochodził spod Jasła, matka zaś z Mazowsza. Przybyli tu jako zasiedleńcy, kolonizatorzy, jak to się mówi, ponieważ w ich rodzinach ziemi było mało i dzieci czym obdzielić nie stało. Pobrali się i dostali do uprawy kawał ziemi koło Tarnopola. Ale umowa z panem, który tę ziemię na własność posiadał, była taka, że dla siebie pracują 15 lat, co było i tak korzystne, bo w innych majątkach dostawało się mniej, 10 albo nawet 5 lat. Potem za użytkowanie pańskiej ziemi mieli płacić w towarze i robociźnie i musieli się jeszcze zobowiązać do różnych darmowych prac, takich jak pomoc w módce, roboty budowlane na dworze, łuskanie grochu, a nawet pranie. Zawsze było coś w pałacu do zrobienia, więc na pracę u siebie już nie starczało czasu. No i stawali się własnością pana. Księdzu przypomniały się krzyże, których widok napawał go zawsze przerażeniem i niejasnym poczuciem winy. Stały przy chłopskich chatach jak chłopskie memento mori. W krzyż chłopi wbijali kołki, jeden na każdy rok zwolnienia z pańszczyzny. Co roku wyciągali jeden, aż któregoś dnia krzyż stawał się nagi. Wtedy za te kilka lat wolności trzeba było słono zapłacić niewolą swoją i rodziny. Okno słynęło z tkania kilimów i ojciec marzył, żeby tego fachu nauczył się Jan. Jan urodził się już w niewoli jako najmłodszy z 9 rodzeństwa. Gdy był dzieckiem, rodzice musieli odpracowywać 4 pańszczyzny w tygodniu. Gdy się żenił, było ich już 7. Znaczyło to, że na pańskim musiała też pracować cała rodzina. Często, żeby obrobić własną ziemię, musieli poświęcić na to niedzielę i nawet nie mogli iść do kościoła. 2 starsze siostry Jana zatrudniane były we dworze, jedna jako kucharka, druga paliła w piecach. Ta, gdy zaszła w ciążę, została przez pana wydana za mąż do sąsiedniej wsi. Wtedy Jan po raz pierwszy próbował uciec. Usłyszał kiedyś od luźnych ludzi, którzy przechodzili czasem przez wieś i zatrzymywali się przed karczmą, że gdyby mu się udało dostać nad północne morze, mógłby się zaciągnąć na statek i pojechać do innych krajów, gdzie żyje się lepiej i bogaciej. Młody i niedoświadczony ruszył piechotą z węzełkiem na kiju, zadowolony i pewny swego. Sypiał w lesie i wkrótce się przekonał, że lasy pełne były takich zbiegów jak on. Został jednak złapany przez pańskich parobków 2 mil od domu. Pobito go do krwi i zawleczono do aresztu, którym był loch pod oborą. Tam spędził 4 miesiące. Potem jeszcze trzymano go w dybach i publicznie wychłostano. Powinien się cieszyć, że kara była tak łagodna. Po tym wszystkim pan kazał mu wziąć za żonę dziewczynę z dworu w widocznej już ciąży. Tak robiło się z niespokojnymi mężczyznami. Rodzina i dzieci ich uspokajały. Ale Jana to nie uspokoiło. Dziewczyny nigdy nie pokochał. Dziecko zmarło, a ona uciekła gdzieś ze wsi. Podobno była dziewką na sprzedaż w karczmach z Baraża, a potem Lwowa. Jan przez jakiś czas pokornie pracował i uczył się tkania na cudzym warsztacie, lecz kiedy jednej zimy umarli oboje rodzice, jedno po drugim, ubrał się ciepło i wziąwszy wszystkie ich oszczędności, zaprzągł konia do sań i postanowił dostać się do rodziny ojca pod Jasłem. Wiedział, że pan działa okrutnie, ale opieszale. W mrozy nikomu nie będzie się śpieszyło, żeby go gonić. Udało mu się dotrzeć aż pod Przemyśl. Tam zatrzymały go straże i aresztowały, bo ani nie miał dokumentów, ani nie umiał wytłumaczyć się z tego, kim jest i co tam robi. Po 2 miesiącach zgłosili się po niego ludzie jego pana. Związanego jak wieprzka rzucili go na sanie i powieźli z powrotem. Jechali z nim kilka dni, bo drogi zasypało, a dla nich był to pretekst, żeby się do swojej wsi nie śpieszyć. Raz zostawili go związanego i poszli do karczmy pić. Zawsze, gdy go zostawiali na saniach na postojach, ludzie patrzyli na niego w milczeniu, z grozą w oczach, a najbardziej przerażała ich myśl, że ich samych coś takiego mogłoby spotkać. Bo chłop, który powtórnie ucieka i któremu udaje się zajść tak daleko, już jest martwy. Gdy prosił o coś do picia, ludzie bali się mu pomóc. W końcu jacyś pijani handlarze, bardziej dla żartu niż z chęci ratowania bliźniego, uwolnili go w nocy pod karczmą, gdy pańskie osiłki popiły się do nieprzytomności. Lecz i tak nie miał siły uciekać. Siepacze pańscy złapali go i jeszcze jednego uciekiniera i po pijanemu pobili tak mocno, że stracili przytomność. W strachu przed pańskim gniewem chcieli ich cucić, ale uznawszy, że nie żyją, zostawili go w dębowym zagajniku i przykryli śniegiem, żeby się ich grzech nie wydał. Ten drugi zaraz zmarł. Tam Jan leżał twarzą w dół i tam jakimś cudem znaleźli go przejeżdżający 2 wozami Żydzi. Obudził się po 2 dniach w rochatyńskiej oborze szorów, wśród zwierząt, w zapachu ich ciał i ich odchodów, w ich cieple. Wokół inny język, inne twarze. Jan pomyślał, że oto umarł i znalazł się w czyśćcu i ten czyściec jest czemuś żydowski. I tu teraz przyjdzie mu spędzić wieczność, rozpamiętując swoje małe, chłopskie, niewinne grzechy i gorzko za nie żałując.